Już tydzień trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, kolejne ostrzały i próba otoczenia stolicy kraju Kijowa, walki o inne strategicznie ważne miasta, kolejne sankcje na Rosję, a także Białoruś, milion uchodźców, którzy przekroczyli granicę Ukrainy, w tym ponad 570 tysięcy do Polski, gesty solidarności płynące do Ukrainy z całego świata i zapowiadana druga runda negocjacji między Rosją a Ukrainą. W Radiu Białystok audycja wersja lokalna. W studiu witają Sławomir Sawczuk i Adam Janczewski.
Dzień dobry. W wersji lokalnej rozmawiać dziś będą w Polskim Radiu Białystok politolog, historyk Olga Popowicz, która jest we Lwowie. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, ja was dobrze słyszę.
Jest z nami też aktywistka Białorusinka z Białegostoku, Natalia Ściepańcowa. Dzień dobry, jest z nami.
Dzień dobry.
Łączymy się też z pułkownikiem rezerwy, byłym oficerem Gromu Andrzejem Kruczyńskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Będzie też z nami wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Z nim połączymy się za kilkanaście minut.
A zaczynamy od Lwowa. Jak obecnie wygląda sytuacja w mieście i jakie informacje napływają ze stolicy kraju Kijowa oraz innych atakowanych przez rosyjską armię regionów? Pani Olgo.
W samym mieście sytuacja jest w miarę spokojna, dlatego że po 8 dniach Rosja nie bombarduje Lwowa, nie ma rosyjskich wojsk ani w Lwowie, ani pod Lwowem. Otóż my mamy tutaj spokój. To, że słyszymy alarmy, jednak to na początku bardzo, bardzo psychicznie działało. Natomiast przyzwyczailiśmy się tutaj już do tego, że alarmy są, warto na nie zwracać uwagę, owszem, bo nie wiadomo, czy samoloty lecą, czy rakieta wypuszczona. Natomiast po tych alarmach nic się nie dzieje i jest taki względny spokój. A z Kijowa i z innych miast, owszem, napływają bardzo niepokojące wiadomości, ale z drugiej strony też i mamy informacje od ukraińskiej armii, od ukraińskiego wojska o tym, że nie tylko bronimy się, a też potrafimy działać ofensywnie i potrafimy rozbijać rosyjską armię, która uważana była za największą w Europie.
To może zapytajmy pana Andrzeja Kruczyńskiego z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, to jeszcze o tym zapomniałem powiedzieć. Proszę o pańską ocenę, jak wygląda ten tydzień, ocenę militarną inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
No myślę, że tutaj będziemy zgodni, wszyscy chyba będziemy zgodni, eksperci są zgodni, że to, co robi Ukraina, jest to naprawdę niesamowite. Nikt wcześniej tak by aż tak nie stawiał przed konfliktem, że będzie się tak uparcie bronić, nie będzie tak oddawać terytorium, że walki będą zażarte, że będzie armia miała takie sukcesy, o których rzeczywiście co chwilę słyszymy. Słyszymy o stratach po stronie rosyjskiej, gdzie to jest ładnych kilka tysięcy, słyszymy o zestrzelonych samolotach, śmigłowcach, czołgach czy wozach opancerzonych, a nawet tak, niektóre rakiety udaje się zneutralizować, wystrzelone, czy to będzie z Białorusi, czy z innych miejsc. Także no, jestem naprawdę pod wrażeniem, pełen podziwu. Trzymam kciuki, no, mam nadzieję, że duch w narodzie nie opadnie. Tu wielka postawa tak prezydenta Ukrainy, no, wzór do naśladowania, zagrał na nosie, myślę, wielu politykom, niech się uczą, co znaczy lider, co znaczy mąż stanu w sytuacji kryzysowej.
Proszę powiedzieć, jak duże zasoby militarne poświęciła dotychczas Rosja i jak duże ma jeszcze zapasy?
To mówi się, że Rosja przygotowała około tak 190, nawet 200 tysięcy żołnierzy z różnych kierunków. W tej chwili przygotowując się do tego programu, to też konsultowałem pewne rzeczy z kolegą, który jest w tej chwili na kursie generalskim. Jak to skrupulatnie policzył, no to front, długość frontu to jest około 2000 kilometrów. To się nigdy wcześniej po prostu nie zdarzało. Żeby coś takiego zabezpieczyć, taki odcinek, to musi być wsparcie, logistyka. Tam po stronie rosyjskiej, co jest dla nas oczywiście bardzo pocieszające, za dużo rzeczy nie działa. Sprzęt jest rzeczywiście w dużym procencie archaiczny, wojsko jest zmęczone, niedożywione, nie odpoczywają. Racje żywnościowe spożywają tak z terminem przydatności, który minął kilka lat temu, nie mają butów, nie mają sprzętu, no wygląda to żałośnie. Armia rosyjska wygląda świetnie na pokazach, ale w realnym działaniu wygląda to słabo. Ukraina odrobiła lekcję, to trzeba mocno powiedzieć, wyraźnie zaznaczyć, że te kilka lat nie było zmarnowanych. Oni rzeczywiście tak szkolili się, oni wysyłali swoje brygady na przecież te dwa kierunki na wschodzie, gdzie była ta cały czas konflikt, mogli rzeczywiście nabrać takiej ogłady, nabrać takiego obycia w terenie, to w tej chwili rzeczywiście procentuje. Plus oczywiście jednostki specjalne, które też są po stronie ukraińskiej, nie jest tajemnicą, nie zdradzę tajemnicy, że te jednostki specjalne były szkolone przez siły NATO i Polaków i ten proces trwał naprawdę długo, były doposażone. Śmiem twierdzić, że one są na podobnym poziomie jak najlepsze jednostki sił specjalnych w NATO, także no, wielki szacunek i podziw, słowa uznania.
Czy Rosjanie liczyli może na powtórkę z 2014 roku, gdzie po prostu wchodzą, miejscowa ludność wita ich z kwiatami, armia się rozpierzchła i nie ma dowodzenia? Czy taki był scenariusz rosyjski?
Myślę, że tak. Coś takiego zakładali. Jestem przekonany, że okłamywali tak prezydenta Putina, że oni są świetni, że na pewno sobie tak poradzą. Mieli zaatakować dużo wcześniej. Te dokumenty już przecież ujrzały światło dzienne. Plany na temat inwazji były też podpisane dużo wcześniej, czyli kadra dowódcza wiedziała, no ona musiała wiedzieć, tak, co się święci, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie dosłownie na kilkanaście godzin tak plan został zmodyfikowany i poszli taką szeroką ławą i to w tej chwili rzeczywiście pokutuje, bo gdyby szli wąskim odcinkiem, tak, jak przysłowiowy walec, to z całym szacunkiem dla oporu, biorąc pod uwagę przewagę, która była po stronie tak rosyjskiej, różnego rodzaju sprzętu tak latającego, wsparcia na naprawdę dużego, no to te sukcesy mogłyby być większe. Cieszmy się, że tak to się rozwinęło. No żadna śmierć tutaj, oczywiście nikt się nie będzie ze śmierci cieszył, czy po jednej, czy po drugiej stronie, bo jest to dramat dla matek, dla ojców, dla rodzin, ale trzymamy kciuki oczywiście za Ukrainę i miejmy nadzieję, że staną na wysokości zadania, będą się bronić przy wsparciu oczywiście osób cywilnych. Wiemy, jakie jest pospolite ruszenie, wiemy, jakie jest zaangażowanie. Wiemy, że mężczyźni chętnie dostali broń i myślę, nawet jak to wojsko wejdzie do poszczególnych miast, dzielnic, to nie jest sztuką wejść, tylko sztuką jest utrzymać terytorium, zadbać tam o jakiś względny po prostu porządek. Mój kolega też prowadził taką analizę, to gdyby rzeczywiście Ukraina była opanowana przez Rosjan, mam nadzieję, że to się nie stanie, to byłoby potrzebnych około 500 tysięcy tak ludzi, żołnierzy, nieważne jak ich będziemy nazywać, żeby tam utrzymać to wszystko w ryzach, żeby zapanować nad tym, co tam się by działo. A wykonalne według mnie.
Pytanie jeszcze do Lwowa, pani Olgo, bo zmieniła się armia, ale także zmieniło się społeczeństwo od tego 2014 roku. No i teraz chyba nie ma już tego podziału na ten rosyjskojęzyczny wschód i prozachodni zachód, proeuropejski zachód. Cała Ukraina jakby walczy przeciwko agresorowi.
Kilka moich takich, jak uważam, ważnych uwag. Przede wszystkim mamy teraz, jak się okazało, dobrego prezydenta, ale ten prezydent stał się też dzięki determinacji ukraińskiej armii i społeczeństwa. Mając taką armię, mając takie społeczeństwo, nie było nawet szansy, żeby prezydent podjął kapitulację czy zgodził się na kapitulację. I druga rzecz, jeszcze wrócę do tego, co usłyszałam. Nie do końca się zgadzam, że Putin dostawał niewiarygodne informacje. Uważam, że Putin od samego początku, będąc jeszcze, mając doświadczenie jeszcze w Związku Sowieckim, w służbach specjalnych, Putin był przekonany, jest przekonany, bez nawet tych doniesień od otoczenia, że Ukraina jest mocno podzielona i Ukraina będzie witała Rosję, czyli ta Ukraina południowa i wschodnia. I się przeliczy. Ukraińcy bardzo się zmienili po 2014 roku, mimo tego, że głosowali gdzieś tam na tych prorosyjskich polityków, ale jednak nikt z tych osób, którzy oddawali głosy za prorosyjskich polityków, teraz nie jest w stanie powitać rosyjską armię, dlatego że chce żyć w państwie wolnym. Chce nawet wybierać tych prorosyjskich polityków, ale chce mieć ten wybór. I Putin tego nie zrozumiał, że ukraińskie społeczeństwo, szczególnie po 2014 roku, bardzo dobrze zrozumiało w swojej większości, że wybór to jest najdroższe, co można mieć w swoim państwie.
Na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, z uwagą patrzy w zasadzie cały świat. Patrzymy Polacy, patrzą również Białorusini. Tu pytanie do pani Natalii. Jaki jest pani punkt widzenia, jak na to patrzą Białorusini mieszkający w Polsce, Białorusini także ci, którzy są na Białorusi?
Trzeba nazwać rzeczy po imieniu od razu. że Białorusini dokonali swojego wyboru już półtora roku temu. I to nie Białorusini prowadzą teraz wojny i wspierają reżim Putina i pozwalają na czołgi i rakiety wypuszczane z ich terytorium. To jest reżim Łukaszenki. Białorusini w większości swojej zdecydowanej popierają naród Ukrainy. Serce nam się kraja. Kiedy my słyszymy wiadomości z frontu, my wspieramy Ukraińców bardzo mocno. Już półtora roku działamy z uchodźcami z Białorusi i mamy bardzo dobrą siatkę takich kontaktów, koordynatorów działających, wolontariuszy. I teraz te nasze zasoby używamy jak najbardziej efektywnie, żeby pomóc też Ukraińcom. Też trzeba zaznaczyć, że my mamy podwójnych uchodźców, Białorusinów, którzy uciekli z Ukrainy półtora roku temu, z Białorusi, przepraszam, z powodów politycznych i teraz muszą uciekać też do Polski. Więc popieramy, wspomagamy, konsultujemy i działamy razem z wami.
O udziale reżimu Aleksandra Łukaszenki jeszcze w tym programie powiemy, w tym konflikcie. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do kwestii inwazji rosyjskiej na Ukrainę. To pytanie otwarte. Czy Władimir Putin, czy rosyjska armia zakładała atakowanie celów cywilnych, takie straty ludności cywilnej na Ukrainie, w Ukrainie? Czy to jest plan B, C czy D, który ma doprowadzić do tego, by zastraszyć Ukraińców, by złamać Ukraińców, a może są to zupełnie przypadkowe działania?
Jak można?
Bardzo proszę.
Moim zdaniem każda wojna zaczyna się bardzo tak niewinnie. Może to zabrzmi dziwnie, ale tak, to jest takie badanie się tak tych dwóch stron. Skoro rzeczywiście napotkali na niesamowity opór, ponieśli niesamowite straty pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, bo to już mówimy o setkach, o tysiącach, to będą się w tej chwili chcieli odgryźć i rzeczywiście tą frustrację, agresję wyładować na osobach cywilnych z nadzieją, że może duch w narodzie tak opadnie i chęć do walki też opadnie. Także to są jak gdyby takie sytuacje, które się zdarzają. Oczywiście są łamane prawa, wszelkie prawa, bo to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Na szczęście to wszystko jest dokumentowane. Mamy dużo świadków, naocznych świadków. Satelity też, myślę, że robią dobrą robotę i kiedyś przyjdzie kres i ktoś za to na pewno poniesie odpowiedzialność. Ktoś, mówię o takim szerokim słowa tego rozumieniu, nie tylko sam prezydent, ale też i mocodawcy, wykonawcy, ci, którzy wykonywali rozkazy, a tych rozkazów nie powinni tak wykonać. Także zdziwienie, zaskoczenie po stronie właśnie rosyjskiej, że jest taki opór bardzo skuteczny, są naprawdę niszczone ich doborowe jednostki, bo też i pojawiają się jednostki naprawdę takie sztandarowe, specjalne i też zostały tak zmiecione z powierzchni tutaj ziemi. Także brawo, brawo, jeszcze raz brawo.
Czy plan jest tylko na zajęcie, powiedzmy, tych takich terytoriów, korytarza do Odessy, czy Putinowi chodzi o całą Ukrainę? Pytanie do pani Olgi.
Trudno mi powiedzieć, co tak naprawdę jest w planach Putina, bo widzimy, że plany Putina, nawet jeżeli wywiady amerykańskie czy brytyjskie ujawniają, to i tak potem jego zachowanie potrafi zdziwić. Podejrzewam, że tak, owszem, przede wszystkim by przypuszczałam, że on chce przebić ten korytarz z Krymu i to pewnie, bo widzimy też, tak jak komentują wojskowi po tych operacjach które przeprowadza Putin na terenie Ukrainy, to pewnie jest jedno z takich głównych zadań przed rosyjską armią postawione teraz, ale oprócz tego to, co też śledzimy w tych wyciekach, te publikacje, które miały się ukazać wtedy, gdy Putin zrealizuje swój plan, a ukazały się wcześniej, bo nie zrealizuje i nie zrealizował, to przez te przecieki, przez te artykuły pojawiające się w prasie widzimy, że tak, plan Putina to jest podział Ukrainy, stworzenie jakiejś formacji, jakiejś federacji, która będzie wspierała Rosję, która przyjmie rosyjską władzę, czy powiedzmy taki sojusz z Rosją. I w planach Putina podobnie zachodnia Ukraina, dlatego teraz i nie widzimy tych nalotów na Lwów, Tarnopol, czy Iwano-Frankowsk, Czerniowce. Pewnie ta część dla niego była bardzo cudza i jest cudza i on być może nie planował też takiego szerokiego ataku na całość Ukrainy, wiedząc, że te tereny będzie mu trudniej zagospodarować w sensie ludzkim. I trudno mówię jednoznacznie powiedzieć, co jest teraz w głowie Putina, bo naprawdę tak jak on się zachowuje, ciężko to tłumaczyć w sposób logiczny. W sposób logiczny tej wojny przeciwko Ukrainie nie powinno było być. Natomiast ona powstała.
A dziś mają się odbyć druga tura negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą. Czy właśnie Ukraińcy jakoś liczą na te negocjacje, czy jest to raczej pewne takie przeciąganie w czasie strony rosyjskiej?
Też jak słyszymy i od prezydenta ukraińskiego i słyszymy od tych osób, którzy jeżdżą na te rozmowy, nikt po ukraińskiej stronie nie ma jakichś złudzeń, że te negocjacje przyniosą rozwiązanie i zaprzestaną wojny, ponieważ cel Putina jest zniszczyć Ukrainę i Putin nie chce kapitulować. A Ukraina po swojej stronie również nie przyjmie, co by się nie działo, nie przyjmie kapitulacji, nie wygłosi kapitulacji i nie przyjmie warunków Putina. Także raczej to wygląda właściwie na przede wszystkim pokazanie, że próbujemy negocjować, bo my po naszej stronie racja i my przedstawiamy, nie my agresorem jesteśmy, a jest agresorem Rosja, my rozmawiamy z tym agresorem, a z drugiej strony też pewnie to jest taki moment i po stronie rosyjskiej również próba takiego właściwie próba przedłużenia tego, co się dzieje na polach walki.
Te próby negocjacji prowadzi Białoruś. Co chce tymi działaniami zyskać Aleksander Łukaszenka? Pani Natalio.
Myślę, że Łukaszenka za bardzo nie ma wyboru. Chce spróbować odbudować swoją reputację takiego mirotwórcy, tak, i pokazać, że on jeszcze ma jakiekolwiek wpływy na sytuację. Tak naprawdę moje subiektywne zdanie, chciałabym posłuchać ekspertów, że Łukaszenko już nie decyduje nie o tym, czyje czołgi jeżdżą po terytorium, tak, czy wpuszczać rosyjskich żołnierzy, czy nie wpuszczać, czy zabierać do białoruskich szpitali rannych, czy nie zabierać. To już nie są jego decyzje. Tak naprawdę może on liczy na to, że troszeczkę podbuduje swoją reputację, tak, w tym momencie i w jakiś sposób będzie mógł, niezależnie od tego, na czym się skończy ta wojna, skorzystać z tej sytuacji, tak, że był nastawiony pokojowo.
Jest z nami w końcu wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Tak, dzień dobry.
To może zacznijmy od pana, panie Wojciechu.
Pierwsze pytanie dotyczące sankcji. Jest to jedna z form możliwości zatrzymania Putina i Rosji. Czy ten arsenał sankcji zastosowany do tej pory, on działa? I czy to już jest wszystko, jakby co Zachód może zastosować w tej sprawie?
To na pewno nie jest wszystko, co Zachód może zastosować, ale też pamiętajmy, że te sankcje, które zostały przyjęte w ostatnich dniach zarówno przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, jak i Stany Zjednoczone, to są sankcje, które są bezprecedensowe. Znaczy nigdy wcześniej Zachód nie nakładał tak daleko idących sankcji na państwo, które jednak było w państwo i jego gospodarkę, które były i cały czas jednak pozostają wpisane w gospodarkę światową. Czy to jest ostatnie słowo? Wydaje mi się, że to nie jest ostatnie słowo, dlatego że ta wojna trwać, niestety wiele czy prawie wszystko wskazuje na to, że trwać będzie. Zachód ma pewne możliwości działania jeszcze i wydaje mi się, że im więcej, a niestety taka jest rzeczywistość także najbliższych dni prawdopodobnie, więcej zdjęć i nagrań pokazujących rosyjskie zbrodnie na Ukrainie będzie trafiać do mediów zachodnich, tym to będzie powodować większe szanse, że będą kolejne sankcje, także na przykład jeśli chodzi o rozszerzenie ich na pełen SWIFT, nie tylko wyłączenie kilku banków rosyjskich właśnie z tego systemu obrotu finansowego, ale włączenie tam wszystkich rosyjskich banków. Więc konsekwencje tego oczywiście będą opłakane dla gospodarki rosyjskiej. Rosjanie spodziewają się potężnego kryzysu, Ale zarazem oni też się nie spodziewali tego, że Zachód odpowie w tak zdecydowany i tak szybki, warto to podkreślić, sposób na tą rosyjską inwazję i też niestety rosyjskie barbarzyństwa, które są codziennie popełniane na Ukrainie. Więc sankcje są bardzo potężne, natomiast to nie wyczerpuje całego asortymentu środków, jakie Zachód cały czas posiada.
To jakie są jeszcze rezerwy? Czy jest taka możliwość, by Europa uniezależniła, odcięła się w pełni od rosyjskich surowców w tym momencie?
No oczywiście najpotężniejszym uderzeniem w gospodarkę rosyjską byłoby zrezygnowanie z zakupu surowców energetycznych, ropy i gazu. Obawiam się, że na to sobie pozwolić jako wspólnota europejska nie możemy, szczególnie jeśli chodzi o gaz, który jest surowcem energetycznym znacznie trudniej zastępowalnym niż na przykład ropa. Prawda? Polska kupuje ponad połowę ropy, którą przerabiamy w Orlenie i w Lotosie, kupujemy w Rosji. Natomiast mamy naftoport w Gdańsku, który pozwala nam na dostarczenie ropy z każdego miejsca na świecie, więc my tej ropy jako takiej kupować nie musimy i myślę, że w bardzo szybkim tempie, szybszym niż do tej pory, będziemy z niej odchodzić.
No ale to tylko Polska.
Tak, właśnie nie wszystkie państwa mają taką dobrą sytuację, czy nie posiadają infrastruktury, która pozwalałaby na zdywersyfikowanie importu ropy. Sytuacja z gazem jest jeszcze trudniejsza, dlatego że gaz, jak wiemy, dostarczamy gazociągami, ewentualnie mamy gaz skroplony. Mamy terminale LNG, które w szczególności wśród tych w państwach, które są największymi konsumentami gazu rosyjskiego, czyli na przykład Niemcy. No Niemcy w tym momencie nie mogły sobie pozwolić ani na zrezygnowanie z zakupu gazu rosyjskiego, ani na zrezygnowanie z zakupu ropy, bo nie bardzo mają infrastrukturę, aby z innego miejsca na świecie te surowce wprowadzić. Ale także w Niemczech, tym państwie, które bardzo długo miało iluzję co do Rosji, też no to jest państwo, które w dużym stopniu było odpowiedzialne za wypracowanie polityki unijnej wobec Rosji, tam również dochodzi do pewnego bardzo szybkiego otrzeźwienia i ta dyskusja ostatnia w Bundestagu niedzielna, kiedy kanclerz Scholz mówił między innymi, że państwo niemieckie musi bardzo szybko zbudować dwa terminale LNG. Właśnie po to, żeby się od gazu rosyjskiego uniezależniać. Więc to będzie długi proces, natomiast w związku z tym, że prawdopodobnie ten konflikt będzie niestety trwał, myślę też, że zarazem to będzie powodować pewne decyzje na poziomie zarówno Unii Europejskiej jako całości, jak i poszczególnych państw, co do uniezależniania się w coraz większym stopniu od rosyjskiego ropy i gazu.
Właśnie pan mówi, że to jednak będzie pewna perspektywa czasowa i czy sankcje mogą zatrzymać ten marsz armii, bo armia chyba będzie maszerowała rosyjska nadal przez Ukrainę.
No to jest największy problem, przed jakim stoimy, bo z jednej strony sankcje są rzeczywiście bardzo ostre, z drugiej strony one raczej nie sprawią, że Rosjanie zmienią swoją politykę i wycofają siły zbrojne z Ukrainy. Trzeba pamiętać, że to jest nie tylko wojna, która dotyczy Ukrainy, to jest wojna, która dotyczy przyszłości Europy, bezpieczeństwa europejskiego i to nie tylko naszego regionu tutaj Europy Środkowej, ale to jest także wojna, która jest wojną o przyszłość władzy Putina w Rosji. Nie wiem, czy on sobie z tego sprawę zdaje, natomiast to, co może go zatrzymać, to nie sankcje zachodnie, tylko to Ukraińcy. Ukraina dzisiaj walczy sama. To, co my możemy robić, to dostarczać jej broń. Natomiast no, na polu bitwy są dzielni żołnierze ukraińscy i niezwykle zdeterminowane społeczeństwo ukraińskie, które każdego dnia pokazuje, jak bardzo Putin się pomylił, wysyłając wojsko na Ukrainę. Natomiast niestety trzeba pamiętać, że mamy determinację nie tylko po stronie obrońców, ale mamy determinację tą polityczną także po stronie agresora, więc wycofanie się sił rosyjskich z Ukrainy, co pewnie byłoby takim bardzo pozytywnym scenariuszem, którego wszyscy byśmy sobie życzyli, no dzisiaj byłoby niestety pewną naiwnością, abyśmy oczekiwali, że to się wydarzy w najbliższym czasie.
No, jeśli chodzi właśnie o broń, bo no, Ukraina otrzymała broń, ale to przeważnie broń defensywna. Jakie są możliwości jakby zwiększenia tej pomocy, no i takiej bardziej konkretnej?
Wydaje się, że możliwości są bardzo duże, bo nawet mamy deklaracje od państw, które no, są gdzieś tam daleko, Portugalii czy Hiszpanii, co do wysyłki uzbrojenia Ukrainie. Także Niemcy, jak wiadomo, w ostatnich dniach bardzo długo się sprzeciwiające wysyłaniu broni na Ukrainę, wręcz blokujące te decyzje na poziomie unijnym jeszcze przed konfliktem wojennym, się na to zdecydowały. Więc wydaje mi się, że Ukrainie, akurat broń będzie na Ukrainę płynąć przez kilka kierunków, także tutaj terytorium Polski, ze względu na nasze położenie geograficzne, będzie bardzo ważne. To jest kwestia czasu, ta broń już się tam pojawia, natomiast oczywiście Ukraińcy też potrzebują systemu obrony przeciwpowietrznej, potrzebują lotnictwa, tego szybko się nie zbuduje, jak wiadomo, więc to, co możemy im zapewniać, takie bezpośrednia broń do walki z rosyjskimi czołgami czy innymi pojazdami, także na przykład jeśli chodzi o Javeliny czy Stingery, to będzie płynąć na Ukrainę, co będzie potężnie wzmacniać potencjał armii ukraińskiej, ale też trzeba pamiętać, że Rosjanie również swoje siły na Ukrainie systematycznie wzmacniają.
Pytanie do pana Andrzeja Kruczyńskiego. Jak dostarczać tę broń, aby z jednej strony była ona najbardziej efektywna, a z drugiej strony, żeby też, no, nie wiem jak to określić, ale nie za bardzo sprowokować Rosji? Może tak.
Nie da się połączyć jednego z drugim. Myślę, że tutaj konkretne oczekiwania ze strony ukraińskiej są. I myślę, że Unia, NATO zrobimy wszystko, żeby oczekiwania wypełnić w 100%. Ta broń może wygląda na skomplikowaną, ale ona jest naprawdę prosta w obsłudze, ona jest inteligentna. Nie trzeba jakichś mega miesięcy tak, na obsługę. Należy tylko tak przycelować tak zwany cel, namierzyć ten cel, złapać go w siatkę celownika, nacisnąć język spustowy, a to co pocisk, nabój sam zrobi po prostu. On jest inteligentny, on wszystkie przeliczniki tak uwzględni, wiatr, temperatura, odległość, to jest po prostu automat. Także postarajmy się tylko, żeby ta broń docierała tak jak najszybciej z różnych kierunków, a myślę, że tutaj koledzy na Ukrainie będą widzieli, jak ją perfekcyjnie wykorzystać. Ja muszę się pożegnać niestety z Państwem, także jak jest do mnie jakieś pytanie, proszę, jeżeli nie, to bardzo dziękuję za zaproszenie i będę się musiał rozłączyć.
Dziękujemy bardzo. Pułkownik rezerwy był oficer GROM Andrzej Kruczyński z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Dziękujemy Panu bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy się na naszej antenie.
A mamy kolejne pytanie może do Lwowa, do pani Olgi Popowicz, bo mówiliśmy o pomocy militarnej, no ale w Ukrainie narasta taki kryzys humanitarny. Tu jak w tej kwestii może pomóc Zachód, Polska, Europa?
Właśnie to jest problem, bo kryzys humanitarny narasta, natomiast wojska rosyjskie widzimy jak się zachowują i nawet czasem nie zgadzają się na te korytarze humanitarne. I z tym jest problem, jak rozmawiać z agresorem, jak Zachód ma przekonać agresora, który nawet nie potrafi zgodzić się na przypuszczenie korytarzy humanitarnych. To jest w mojej ocenie podstawowy problem w tych rozmowach. Ukrainie brakuje czasem, Ukrainie brakuje rzeczywiście tej pomocy humanitarnej, mimo tego, że dużo, dużo dostajemy, ale patrząc na południe Ukrainy, patrząc na te miasta Mariupol czy Szczastie, to są miasta, które prawie zniszczone przez Putina, przez wojsko rosyjskie i tam rzeczywiście jest ta katastrofa humanitarna. Teraz się mówi o katastrofie humanitarnej w Chersoniu, to jest miasto obwodowe, które weszli Rosjanie, mimo tego, że władza oficjalnie nie podjęła kapitulacji, nie ogłosiła kapitulacji i nie wywiesili flagę rosyjską. Natomiast ukraińska armia na razie nie może wejść do miasta i widzimy, że Rosjanie próbują wywierać nacisk na mera miasta, żeby się zgodził na ich warunki i wtedy ochroni swoich mieszkańców.
Porozmawiajmy teraz może o tym, gdzie w tym konflikcie jest Białoruś. Aleksander Łukaszenka przekonuje wciąż, że Zachód chce wepchnąć Białoruś w ten konflikt. Pani powiedziała, że on w zasadzie o niczym już nie decyduje. Białoruskie wojska oficjalnie, takie jest stanowisko Białorusi i Rosji, nie uczestniczą w tym konflikcie. Jak jest?
Ciężko mi powiedzieć. Oficjalnie rzeczywiście nie uczestniczą, tak? Nie mamy dowodów na to, żeby było inaczej. Natomiast zagrożenie, że mogą uczestniczyć albo będą za chwilę uczestniczyć, jest rzeczywiście bardzo duże. Nie widzimy możliwości ze strony Łukaszenki odmówić, jeżeli Putin wyda taki rozkaz bezpośrednio.
Mówi się o tym, że może być to ten punkt przełomowy, chociażby w obronie Kijowa, gdy Rosjanie dołączą do armii, gdy Białorusini dołączą do armii rosyjskiej.
Ze swojej strony Białorusini za granicą robią wszystko, żeby uświadamiać wojskowych, ich mamy, ich żony, żeby oni nie uczestniczyli w tej wojnie. I nawet jak będą zmuszeni, żeby znaleźli sposób nie wykonywać tych rozkazów. A nawet jak się okażą na tym terytorium, żeby po prostu przechodzić na ukraińską stronę. I ja wierzę, że to tak będzie, tak? Że już w tej sytuacji kryzysowej, kiedy rzeczywiście będą na wojnie i będą postawieni przed decyzją, żeby zabijać Ukraińców, to jednak będą przechodzić na drugą stronę.
Panie Wojciechu, gdzie w tym wszystkim jest Białoruś?
No, stanowisko może bardziej władz białoruskich, bo nie społeczeństwa białoruskiego na pewno, jest bardzo jednoznacznie po stronie rosyjskiej. Białoruś zgodnie z prawem międzynarodowym jest państwem agresorem, bo udostępniła swoje terytorium do rosyjskiej agresji, nie tylko do strzału rakietowego, cały czas na ukraińskie miasta, siły wojskowe spadają rakiety wystrzelone z terytorium Białorusi, a zarazem Rosjanie operują też z terytorium białoruskiego, siły rosyjskie bezpośrednio. Myślę, że to warto bardzo podkreślić. Ta wojna obronna Ukrainy dzisiaj, wojna o suwerenność i wolność Ukrainy, ona byłaby znacznie łatwiejsza, gdyby nie zdrada Łukaszenki. Siły rosyjskie, to, że siły rosyjskie są na północ, na północny zachód od Kijowa, to dlatego, że weszły tam nie od Federacji Rosyjskiej przez granicę rosyjsko-ukraińską, tylko przez granicę rosyjsko-białoruską. Więc to, że Łukaszenka dzisiaj jest po stronie Putina, nie jest zaskoczeniem, dlatego że jego możliwości też prowadzenia suwerennej polityki są bardzo mocno ograniczone. Natomiast on wielokrotnie w ostatnich miesiącach, czy latach deklarował, że nigdy nie dojdzie do żadnej formy agresji z terytorium białoruskiego na terytorium ukraińskie. Kłamał. I też myślę, że same władze ukraińskie, ale też osoby, które zajmują się tematem, regionem, brały to bardzo poważnie pod uwagę, że tutaj Łukaszenka może być tym rzeczywiście słabym elementem. Jak mówiła moja przedmówczyni, nie doszło dzisiaj do wprowadzenia sił białoruskich, armii białoruskiej na terytorium ukraińskie. Natomiast to jest niestety scenariusz, który trzeba bardzo poważnie brać pod uwagę. Także jeśli chodzi o, mimo tego, że armia białoruska to jest około 30 tysięcy, trochę więcej żołnierzy, z tym tak naprawdę najbardziej zintegrowane z siłami rosyjskimi są te grupy, które są rozmieszczone na północy, w Mohylewie i w Homlu. Część z nich została przerzucona do obwodu brzeskiego już kilka dni temu, więc to jest bezpośrednie zagrożenie dla zachodu Ukrainy, Wołynia i Galicji. No miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, natomiast...
Panie Wojciechu, a kto o tym zadecyduje? Władimir Putin czy Aleksander Łukaszenka?
To jest bardzo trafne pytanie. Wydaje mi się, że tutaj możliwości samego Łukaszenki, żeby decydować o użyciu albo nie użyciu sił białoruskich, to nie najbardziej zintegrowanej części państwa białoruskiego z państwem rosyjskim, są jednak mocno ograniczone. Jeśli będzie wola polityczna Kremla do tego, żeby siły białoruskie również weszły na terytorium Ukrainy, no to obawiam się, że Łukaszenka będzie miał tu bardzo niewiele do powiedzenia.
No, ta wojna pogrzebała pewne też takie mity historyczne i chyba jeden z tych mitów, który właśnie upadł, to jest ta ideologia ruskawa mira tak zwanego, czyli mówienie o tym, że Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy to w gruncie rzeczy ten sam naród. No po tej wojnie chyba już tak nie będzie.
Jeśli to jest do mnie pytanie, to tak, tak. Nie będzie, co nie było. W tym sensie, że to od samego początku był mit, który Kreml próbował forsować, nie patrząc na rzeczywistość. A ta rzeczywistość jest taka, że Ukraińcy chcą być jak najdalej od Rosji. I to się nie zaczęło w 22 roku, kiedy wybuchła ta trwająca wojna, tylko to się zaczęło znacznie, znacznie wcześniej. Pewne procesy zostały tylko przyspieszone, jeśli chodzi o dojrzewanie tożsamości ukraińskiej. Także w tych regionach, gdzie ona była wcześniej słabsza, na południu, na wschodzie kraju. Więc Ukraińcy nigdy nie palili się do tego, żeby żyć w jakimkolwiek ruskim mirze z Rosją. Pewnie więcej zwolenników tego ruskiego miru znajdzie Putin na Białorusi, ale także tamte ogólnonarodowe powstanie z
sierpnia... Pani Natalia przecząco kiwa głową w studiu.
No właśnie chciałem tutaj zastrzec, że nawet to powstanie ogólnonarodowe z sierpnia, czy od sierpnia trwające 20 roku pokazało, że także w społeczeństwie białoruskim mamy bardzo wielu sceptyków, którzy niekoniecznie chcą być związani, aby ich państwo było związane z Rosją, tylko to są osoby, które chcą przemian demokratycznych, gospodarczych, lepszych czy większych związków ze światem zachodnim. Co nie zmienia jednak faktu, patrzmy na to jednak realistycznie, że no, poziom zaawansowania dzisiaj społeczeństwa ukraińskiego i białoruskiego jest nieporównywalny, jeśli chodzi o pewne procesy, które tam dojrzewają. Tutaj Białorusini mimo tego całego swojego bohaterstwa, które przecież pokazali w roku 20, no mają znacznie trudniejsze zadanie przed sobą jeszcze.
A pani Olgo, jak to jest widziane właśnie z perspektywy Lwowa, Kijowa?
Z perspektywy całej Ukrainy teraz. Zgadzam się z panem Wojciechem, że rzeczywiście to był mit, to jest mit. I od 91 roku właśnie ten mit powoli się obala, a szczególnie od 2004 i 2014 roku. I teraz mówić, nawet teraz bardzo często nie wykorzystują tego terminu, czyli kiedy mówię o bratnich narodach, o braciach, to bardzo często boją się nawet wykorzystywać teraz te terminy w stosunku do Polski, która jest sojusznikiem, sąsiadem Ukrainy i która tak popiera Ukrainę, że Ukrainie po prostu jest zachwycenie Polską. Ale nie używa się tego terminu, ponieważ on jest jakby tak związany z tym negatywnym doświadczeniem z Rosją, że już mieliśmy tego brata w tych wymówieniach, powiedzeniach Rosjan, już mieliśmy ten mit o bratnich narodach. Otóż odrzućmy. Idziemy do przodu, zmieniamy się i zostawmy te wszystkie terminy, które nie pasują do współczesności, zostawmy w przeszłości.
Pani Natalia?
Jeśli mogę to skomentować, jeśli pan redaktor to pozwoli, bo ja się zgadzam z Olgą Popowicz. Ukraina nie potrzebuje dzisiaj brata, tym bardziej starszego brata i Polska nie chce być starszym bratem dla Ukrainy. Myślę, że tu raczej chodzi o pewne równoprawne partnerstwo. To, co się dzisiaj dzieje, to też jest wielka zmiana w relacjach polsko-ukraińskich. Myślę, że bardzo, mimo całej tragedii trwającej wojny, to jest pozytywna zmiana, która myślę, że tworzy pewne nowe fundamenty dla naszych relacji. Za wcześnie, żeby pewne rzeczy przesądzać, bo ta wojna trwa i niestety trwać będzie. Natomiast tutaj bym raczej podkreślał równoprawność obu zaprzyjaźnionych krajów.
Pani Natalia, ostatnie słowo należy do pani.
Jeżeli chodzi o bratnie narody. Ja powiem ze swojej strony to, co ja teraz obserwuję, także jest niesamowite jednanie Białorusinów za granicą, żeby wspomagać Ukrainę. I bardzo chcemy pomagać. Mianowicie dlatego, że my już od półtorej roku pomagamy swoim Białorusinom, tak? I teraz wiemy, co to jest uchodźstwo, jak to wygląda, legalizacja, poszukiwanie pracy, mieszkanie i tak dalej, więc służymy pomocą, wykorzystujemy swoje zasoby, ale też kontaktujemy się z ukraińskimi organizacjami, żeby wspierać ich z naszych dobrych praktyk, które mamy. Białoruś bardzo przeżywa za Ukrainę, Białorusini bardzo przeżywają.
W wersji lokalnej w Polskim Radiu Białystok gościliśmy dziś aktywistkę, przedstawicielkę diaspory białoruskiej w Białymstoku, Natalię Ściepańcową. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Była też z nami politolog, historyk Olga Popowicz, prosto z Lwowa. Dziękuję.
Dziękuję.
Był też z nami wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również.
Wcześniej rozmawialiśmy też z pułkownikiem rezerwy, byłym oficerem GROMu Andrzejem Kruczyńskim z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego w Polskim Radiu Białystok. Za chwilę wiadomości i najnowsze informacje o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Później popołudnie z Polskim Radiem Białystok i Marcin Kozłowski. Dziękujemy bardzo za dziś. Adam Janczewski i Sławomir Sławczuk. Do usłyszenia.